W takim razie zapraszam Państwa do trzeciej części dzisiejszego spotkania. Pierwsza część była wokół cmentarza, druga wokół pomnika, a teraz trzecia część wokół idei obrazowania. I w tej części przyjrzymy się tak naprawdę środowiskom i indywidualną sylwetką rzeźbiarzy żydowskich i niejednokrotnie właśnie przyglądają się ich twórczości też w kontekście tego dylematu obrazowania tak bardzo obecnego w tradycji sztuki żydowskiej. I jako pierwszą referentkę zapraszam panią doktor Annę Rudzką z wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która opowie o środowisku rzeźbiarzy związanych z Warszawską Akademią Sztuk Pięknych w latach 1923-1939.
Dziękuję. Proszę Państwa, czy dobrze słychać? Mój referat nieco odbiega od tego, co wysłuchaliśmy poprzednio, ponieważ on kreśli jakby szersze tło. Nie dotyczy bezpośrednio problemu i problemów twórców pochodzenia żydowskiego, ale pokazuje środowisko, w którym oni działali i w którym byli znaczącą grupą. Dlatego, że w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zawsze było wielu uczniów pochodzenia żydowskiego, o czym zresztą pisała pani doktor Renata Piątkowska. Czasami trudno jest określić przynależność, jeżeli nie ma dostatecznych danych w zachowanych dokumentach, ale rzeczywiście była to znacząca grupa, która zresztą nie zawsze trzymała się razem. Ja zajmowałam się zagadnieniem pracowni profesora Breyera w latach 1923-39. Dlaczego takie daty? Może ta druga jest oczywista. Natomiast warto przypomnieć, że ta pierwsza oznacza upaństwowienie Szkoły Sztuk Pięknych. Ona jeszcze na tytuł Akademii będzie czekać. Ten rok 23 nie oznacza, że profesor Breyer zaczyna wtedy swoją karierę pedagogiczną. On uczył jeszcze w pierwszej szkole sztuk pięknych. W czasie I wojny światowej był internowany. Później na krótko wrócił, ale jak zaczął w 23 roku w państwowej szkole, to proszę Państwa, zakończył właściwie, bo pracował do śmierci w 52 roku. Więc był to jeden z pedagogów o najdłuższym stażu w Akademii i prowadził pracownię o najbardziej stabilnym programie. Proszę Państwa, ja chciałam pokazać swoisty fenomen tej pracowni, która właśnie pozostała cały czas pod kierunkiem jednego pedagoga, miała konsekwentnie realizowany program i jego uczniowie odnosili znaczące sukcesy. Wydaje się, że rola tej pracowni nie jest właściwie doceniona, chociaż to właśnie wychowankowie profesora Breyera decydowali właściwie o obliczu rzeźby polskiej jeszcze długo po II wojnie światowej. Przy obecnym stanie badań trudno o szczegółowe opracowanie wszystkich problemów związanych z tą pracownią. Niemniej wydaje mi się, że jest to jakiś punkt wyjścia. Dorobek większości rzeźbiarzy, którzy wywodzili się z tej pracowni, nie doczekał się opracowań monograficznych. Wydane przed laty katalogi wystaw, zwłaszcza indywidualnych, zawierają liczne nieścisłości i niedopowiedzenia. Powiedzmy sobie szczerze, mało kto po wojnie chwalił się swoimi przedwojennymi sukcesami. Dziś częstokroć spotykałam się z tym, że profesorowie Breyera mają przyczepioną etykietkę artystów socrealistycznych. Jest to bardzo duże uproszczenie. ponieważ gdybyśmy się przyjrzeli formie ich prac, nawet tych z lat 50., okazałoby się, że nie wszystkie mieszczą się w konwencji SOC-u. A poza tym pamiętajmy, że oni się kształtowali wtedy, kiedy w latach 30. na nowo zdefiniowano rolę rzeźby monumentalnej. Wystarczy przyjrzeć się temu, co powstawało w latach 30. we Francji, Niemczech i Włoszech, żeby się przekonać, że oni więcej wzięli z tamtego okresu, niż była to ścisła realizacja zasad socrealizmu. Wydaje mi się, że czas przypomnieć to pokolenie, które jakby trochę zniknęło z obszaru zainteresowania historii sztuki. Moim celem w pracy doktorskiej była rekonstrukcja programu tej pracowni na podstawie zachowanych dokumentów oraz dzieł, do których starałam się dotrzeć, a także ukazanie znaczenia tego dorobku dla ówczesnej rzeźby polskiej. I tutaj po prostu niezastąpionym źródłem były dla mnie kontakty z rodzinami artystów, ponieważ okazało się, że archiwa rodzinne kryją naprawdę bardzo cenne nie tylko fotografie i dokumenty, ale też okazało się, że zachowało się nadspodziewanie dużo ich przedwojennych prac. Bardzo ważnym źródłem dla tych badań był zespół szklanych negatywów przechowywanych w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, proszę Państwa, które dokumentowały prace studenckie. To jest bardzo duży zespół, rzeźba to jest niewielki procent, ale tu znalazłam drugą rzeźbę Mortki Pfeiffera. I proszę Państwa, dzięki połączeniu wzmianek prasowych, wiadomości, których źródłem były te zasoby archiwalne rodzin, udało się wiele z tych anonimowych prac zidentyfikować. Jednym z moich celów było stworzenie kompletnego katalogu, kompletnego w cudzysłowie oczywiście, katalogu wszystkich prac przedwojennych uczniów Breyera. I to pozwoliło mi na spojrzenie na tę pracownię jako na pewną całość. Tu tylko dla przypomnienia, profesor Breyer właściwie głównie jest znany z tej realizacji, bo rzeczywiście dorobek jego znany jest stosunkowo niewielki, natomiast dorobek pedagogiczny ogromny. Proszę Państwa, zachowane listy studentów, niekompletne, ale jednak zachowane w takiej ilości, że pozwala to na pewne badania statystyczne, pokazują nam, że była to pracownia skupiająca stosunkowo niewielką liczbę uczniów. Tak to wygląda w podziale na mężczyzn i kobiety. Przez pracownię Breyera w tym okresie przewinęło się 27% kobiet, co jak na tę specjalizację tradycyjnie przypisywaną mężczyznom i łączącą się z dużym wysiłkiem fizycznym, jest bardzo dużym procentem. Proszę Państwa, udało mi się zgromadzić 1129 dzieł w tym katalogu. Jak Państwo widzą, niektóre mają określony temat, niektóre nie. Bo na przykład była tylko taka wzmianka, że taki a taki wystawił dwie rzeźby, które nie zwracały szczególnej uwagi. Więc tutaj nie można było tematu przypisać. Proszę Państwa, to jest podział ze względu na podejmowane tematy. Te tematy oczywiście były przedmiotem zadań pracownianych. Także mamy tutaj tematy klasyczne, takie jak akt, portret czy studium głowy, ale mamy też tematy, które w dwudziestoleciu były właściwie ikonograficzną nowością, jak sport. Jak widzimy, te różnice między realizacjami podejmowanymi przez kobiety i mężczyzn nie są specjalnie znaczące. Proszę Państwa, był oczywiście problem z określeniem dat powstania. Jak widzimy, nie we wszystkich wypadkach to się udało. To, co oglądamy w tej chwili, to jest liczba dzieł powstałych w danym roku. I tu od razu widać, że były lata, które mobilizowały do podejmowania zadań rzeźbiarskich. Na przykład rok 1936, gdzie w IPS-ie były dwie wystawy, na których pojawiło się sporo dzieł uczniów Breyera. To była wystawa, a właściwie wystawa pokonkursowa, po konkursie na małą rzeźbę religijną do współczesnego wnętrza, ale tak naprawdę ogromny plon przyniósł konkurs olimpijski i późniejsza wystawa. Stąd ten rok 36 jest tutaj taki znaczący. Proszę Państwa, podział ze względu na tworzywo, bardzo istotny, bo od razu nam pokazuje, że dominuje gips, najtańsze tworzywo, w którym można było utrwalić rzeźbę. Przy czym, proszę Państwa, tu jest jedna trudność. Na ogół nie fotografowano tego, co robiono w glinie, a tego oczywiście było najwięcej, bo nie ma modelu gipsowego bez powstania rzeźby w glinie. Tu są podstawowe zadania pracowniane, jakie Państwu chciałam przedstawić. Jest to przede wszystkim studium aktu. Większość tych zdjęć, które pokazuję, nigdy nie była publikowana. Starałam się dobierać takie, które pochodzą z tych archiwów prywatnych, no bo to jest właściwie ten cały smak. Proszę Państwa, to zdjęcie ma ogromną wartość, dlatego że pokazuje wnętrze pracowni profesora Breyera. Do niedawna jeszcze pracownie rzeźby mieściły się dokładnie w tym samym miejscu, co przed wojną. Na niektórych z tych fotografii to możemy zidentyfikować drzwi do sal. Niektóre z tych rzeźb stawały się dla młodych artystów przepustką do podróży, do trochę lepszego życia, jak ten akt Momota, za który on uzyskał nagrodę końcoworoczną, dzięki czemu mógł pojechać do Paryża na wystawę Sztuka i Technika w 1937 roku. To młody Stanisław Sikora. Też ciekawe zdjęcie pokazujące nam jakby fazę powstawania rzeźby, prawda, z tymi podziałami na pola, które będą kolejno bardziej szczegółowo opracowywane. No i rzadkość, zdjęcie w glinie, ale to prywatny album Elwiry Zachert Mazurczyk, gdzie widzimy też i pewną różnorodność ustawienia modela w pracowni. To Nathan Rapoport, taki egiptyzujący akt. To zresztą jest osobny wątek wpływów egipskich w pracowni Breyera, ale to nie jest czas i miejsce. Rzeźba sportowa. Tutaj dwa konkursy olimpijskie były takimi bodźcami, ale w ogóle sport był modny. Byli studenci, którzy ten sport uprawiali. Do nich zaliczał się między innymi Sikora, który świetnie jeździł na nartach, ale też i grał w ping-ponga. Proszę Państwa, i to jest taki portret podwójny Sikory i prawdopodobnie Staszka Marusarza. To jest rzeźba Józefa Gosławskiego, która powstała w czasie bardzo krótkiego, bo właściwie potwierdzony jest jeden semestr jego studiów w pracowni Breyera. Niemniej ta pracownia była dla jego rozwoju znacząca. Też rzeźba, która nie była wystawiana, przepraszam, raz w Zachęcie w 73 roku. Później jakby zniknęła, a całkiem niedawno właściciel, który długo wypierał się, że ją ma, skontaktował się ze mną, stąd to moje amatorskie zdjęcie. Osoba, która właściwie została zapomniana. Jedna z najciekawszych kobiet, które w pracowni Breyera studiowały, przyszła tutaj po Szkole Poznańskiej, gdzie na bardzo wysokim poziomie stała rzeźba w metalu. Oni mieli swoje pracownie odlewnicze. Krystyna Dąbrowska, święcąca triumfy w medalach sportowych, ale też jej marynarz, bo marynarzy, proszę Państwa, zaliczano do tematu sportowego. Ten marynarz był nagrodzony na olimpiadzie w Berlinie. Rzeźba uznawana za zaginioną. Całkiem niedawno okazało się, że jest w posiadaniu rodziny, która beztrosko jako maskotkę całe lata jeździła z nią za granicę. Proszę Państwa, temat sportowy z tej wystawy z 1936 roku, taki łucznik, gdzie gdzieś echa Szukalskiego pobrzmiewają, Zbigniew Dunajewski. Zbigniew Dunajewski, autor nieistniejącego już pomnika Dzierżyńskiego, który był kaleką. To też jest taki rys pracowni Breyera, że ona była dla takich ludzi życzliwa. W archiwum Dunajewskiego znalazłam jego życiorys, który napisał z takim zdaniem, że do końca życia będę wdzięczny profesorowi Breyerowi, że przyjął mnie do swojej pracowni i umożliwił zostanie rzeźbiarzem. Na czym rzecz polegała? Dunajewski zdał do Krakowskiej Akademii, ale go nie przyjęto. Natomiast u Breyera nie było problemu. Koledzy budowali mu podesty i on na wózku, na korbkę tworzył rzeźby monumentalne. Proszę Państwa, w tej pracowni wśród najbardziej uzdolnionych niewiast znalazła się także Julia Kejlowa. Niedawno w Instytucie Sztuki była wystawa jej dzieł w obiektywie Dorysa. No, niezmiernie i estetyczne prace, i fotografie. Postać studium głowy. Dominujący temat. Zresztą krytycy narzekali, że na wystawie znowu las głów. No ale tu przynajmniej umiejętności portretowe dawały tym artystom możliwość zarobku. Ten model to pan B. Jego nazwisko brzmiało Białasewicz. On nawet udzielał wywiadów w przedwojennej prasie, jak to trudno jest być modelem. Jest zdjęcie rzeźby Franciszka Masiaka, przedstawiające tego samego mężczyznę o bardzo charakterystycznych rysach twarzy, ale w innej pozie. Proszę Państwa, polecam zwiedzając stawisko. Ten portret Iwaszkiewicza, dzieło Ireny Baruchówny, która w porę przed wojną wyszła za dyplomatę amerykańskiego, zdążyła wyjechać, znalazła się w Stanach. Wykonała ten portret z czarnego dębu. To, proszę Państwa, jest taki okres, w którym nagle w tym katalogu pojawia mi się cała grupa rzeźb z czarnego dębu. Wytłumaczenie jest proste. Wyłowiono z Wisły ogromny pień, który udało się ściągnąć do Akademii. Alphonse Karny. To są wszystko bardzo znane nazwiska, wszystko uczniowie Breyera. Stanisław Horno-Popławski, to jest portret biskupa Bandurskiego, zrealizował też cały pomnik. Warta przypomnienia rzeźba Tadeusza Schadebergera, przedstawiająca Gretę Garbo. Podobno oryginał jest w ambasadzie szwedzkiej, niestety jakoś nie udało mi się jak dotąd nawiązać kontaktu, który by mi pozwolił zrobić zdjęcie oryginału. To jest przedwojenne zdjęcie. Z tej pracowni wyszła też Ludwika Niczowa i tutaj widzimy jej studium portretowe. Dziecko. Tu z kolei jest wysyp w 1938 roku, kiedy był konkurs związany z kongresem poświęconym dziecku. Był to konkurs na dziecko polskie. Nie jestem pewna, czy ta rzeźba powstała w tym okresie, chyba trochę wcześniej, ale mamy tutaj albo Lulu, albo Lale Zachertówne. Niestety czas zaciera pamięć, nikt już z rodziny nie może zidentyfikować osoby. W pracowni Karola Tchorka mamy podobne rozwiązanie jak w bardzo znanej rzeźbie Karnego, kiedy miałem 13 miesięcy. Taki pełzający, zdrowy bobas. Tchorek też zdecydował się na taką pozę. Proszę Państwa, nie mogło zabraknąć innego i obcego. Tu jest niewielka grupa tego typu rzeźb, między innymi szereg głów murzynów. I to jest akurat rzeźba Franciszka Strynkiewicza, też z wykorzystaniem tego czarnego dębu, jaki widzieliśmy już tutaj. Do tego samego ciągu należy murzynka Michała Paszyna. Następne nazwisko zapomniane. Ale przecież proszę Państwa, to jest autor dekoracji rzeźbiarskiej, rzeźbiarza cmentarza polskiego na Monte Cassino. On przed wojną wyjechał do Włoch. Rzeźba jest bardzo interesująca. Była wystawiana na pierwszej wystawie grupy Capitol, polskiej grupy artystów, która działała we Włoszech. I miała w katalogu oryginalny tytuł Facetta Nera. Proszę Państwa, cóż to jest ta Facetta Nera? No, jesteśmy w dobie wojny abisyńskiej, więc zainteresowanie tematem jest dość oczywiste. Ale Facetta Nera była piosenką wojskową, włoską, bardzo wesołą, wcale nie w typie rasistowskim, wręcz przeciwnie, żołnierze śpiewali czarna twarzyczko, jesteś taka piękna, my ci przynosimy wolność i naszego króla maszerujmy razem. Mniej więcej w tym guście był tekst. Także w Niemczech hitlerowskich raczej nie do pomyślenia, żeby taka pieśń powstała. Rzeźba religijna. Niewiele jej w przestrzeni publicznej, ale może warto przypomnieć, że Leśna Podkowa uczciła swoje założenie takim posągiem Aurelii Jaworskiej, która zresztą zginęła w czasie wojny. Piękną realizację zrobił Jerzy Mazurczyk. To jest model Madonny, która była w Mikaszewiczach na terenach wschodnich i ten model zachował się w dworze Zachertów Mazurczyków w Nakielnicy. Tutaj też realizacja Antoniego Kenara, żeby przypomnieć i jego nazwisko. Temat animalistyczny. Było tutaj kilka znakomitych realizacji. Proszę Państwa, oryginalnie ten miś był częścią kominka w jednym z pokojów w pawilonie polskim w Paryżu w 1937 roku, obecnie do oglądania w kawiarni na Kalatówkach. Albin Boniecki, foka. Przez długi czas były wahania, czy to foka, czy to lwica, ale problem został rozstrzygnięty. Dziękuję pani Joannie Turowicz, która też się do tego przyłożyła. Stanisław Komaszewski, jeden z najlepszych animalistów, który zmarł zaraz po wojnie, no, wycieńczony tymi przeżyciami. I rzeźba w przestrzeni publicznej, pomniki. Ludwika Niczowa, prawda? Taki skromny, ale chyba oddający osobowość uczonej Marii Curie Skłodowskiej. Czy wreszcie powszechnie rozpoznawalna syrena. Jedyny pomnik, co do którego słyszę zawsze właściwą odpowiedź, jak pytam studentów rzeźby, jakie znają pomniki w Warszawie, których autorów mogą wymienić. Rzeźba w połączeniu z architekturą, tak jak w mauzoleum generała Orlicz-Dreschera, gdzie mamy tutaj i Maksymiliana Potrawiaka, i Stanisława Sikorę, którzy to założenie realizowali. Czy wreszcie taka trochę niezauważalna, znakomita realizacja Franciszka Strynkiewicza przy Urzędzie Patentowym w Alejach Niepodległości. Jeden element rzeźbiarski w bardzo czystej, prostej architekturze, który od razu zmienia charakter tego budynku. Czy Józef Below, drugi asystent profesora Breyera, z realizacją, która istnieje w przestrzeni publicznej na ulicy Puławskiej. Pracownia technik metalowych, ale tu ją włączam, Stanisław Komaszewski, bo to jest obok, prawda, ten tygrys w zaroślach. I wreszcie do tej grupy należą nagrobki. Pokazuję Państwu pewien właśnie makabryczny nagrobek, który znajduje się w Kazimierzu Dolnym. Notabene to jest drugi kaleki rzeźbiarz, który nie ma prawej ręki. Jerzy Łopuszański stracił ją w czasie obrony Lwowa. Proszę Państwa, to jest dramatyczna historia matki, która miała nieuleczalnie chorego syna, w związku z tym otruła syna i otruła siebie, a Łopuszański zrobił tutaj orlicę z opuszczonym skrzydłem, przez której ciało przerzucony jest martwy orzełek. Możemy to oglądać w Kazimierzu, ale w górnej części cmentarza. Proszę Państwa, realizacja Franciszka Masiaka. Też właściwie mało znana rzeźba, a trzeba przyznać, że tak jak i dzieci, tak i zwierzęta spod ręki Franciszka Masiaka wychodziły znakomicie. Wszyscy studenci przechodzili przez trzy pracownie. Pracownie kompozycji brył i płaszczyzn, pracownie brył architektonicznych i rzeźby monumentalnej. Ona zmieniała nazwę, także cały czas chodziło o to samo, o duże formy związane z architekturą. I pracownia technik metalowych. To jest przykład tego, co oni robili w pracowni kompozycji brył i płaszczyzn. Często w prasie spotykamy takie prześmiewcze wzmianki, że to wygląda ta pracownia jak jakieś przedszkole, uczniowie wycinają z kolorowych papierków, coś nalepiają, ale on ich uczył myślenia ogólnoplastycznego. To w pracowni brył monumentalnych pracowano nad takimi zagadnieniami jak mała architektura miejska, jak nagrobki, ja kilka takich przykładów Państwu pokazuję. Nawet z imitacją wody. Tutaj powstawały warianty projektów świątyni opatrzności. Uczniowie przy tym pracowali, to akurat Edward Piwowarski. I pracownia technik metalowych. Tu osiągnięcia Julii Kejlowej są ogólnie znane. Ale przecież nie tylko ona miała takie realizacje. To jest autoportret Elwiry Zachert-Mazurczyk. Też wydaje mi się praca zasługująca na uwagę. Czy chyba największa realizacja w tej technice, czyli Polonia z pawilonu polskiego w 1937 roku. I druga realizacja w tej technice, w tym samym pawilonie. To takie orły, które podtrzymywały zadaszenie. Proszę Państwa, czy ci uczniowie byli zwartą grupą? Jeżeli przez grupę rozumiemy zespół osób, które ma wspólny program, to tylko częściowo, bo taki program miała spółdzielnia rzeźbiarska Forma. Ale raczej nie był to program artystyczny, tylko zachęta do korzystania z usług artystów przy różnego typu realizacjach. Oni razem działali też w Związku Zawodowych Artystów Polskich Bloku. Ale zapewne też Państwo zwrócili uwagę, że oni tworzyli takie grupy nieformalne. Coś razem realizowali. Jedni byli w jury, drudzy startowali w konkursach. I tu właśnie realizacje wspólne mieli między innymi w takich zespołach uczniowie Breyera. Proszę Państwa, to jest właściwie początek badań. Wydaje mi się, że i o tej pracowni, i o poszczególnych indywidualnościach, w tym także i o artystach żydowskich, jest jeszcze wiele do odnalezienia i powiedzenia. Dziękuję bardzo za uwagę.